Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Niepodległościowo sobie zaczniemy dzisiaj. A co tam? Będziemy mieli 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Mimo że to nie jest jeszcze ta okrągła, można powiedzieć, że w Zielonej Górze będzie to trochę preludium do tych wielkich uroczystości, jakie szykują nam się w całym kraju w roku przyszłym, bo tak jakoś mi się wydaje, że dawno tak hucznie nie było obchodzone Święto Niepodległości. Przynajmniej zapowiada się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Od tych uroczystości czysto miejskich, tak, które...
Koncert w Konkatedrze.
Właśnie, tak. Przez koncert w Konkatedrze, który też jest wielkim wydarzeniem artystycznym na pewno. Warto dodać, że to darmowy koncert w Konkatedrze, bo to często jest tak, że ludzie myślą sobie, będzie koncert i to robiony z pompą, to na pewno trzeba zapłacić porządne pieniądze za to, a tu się okazuje, że można obchodzić w ten sposób Święto Niepodległości. Odpowiada panu taka forma?
Tak, jak najbardziej. No, potraktujmy to jako swego rodzaju trening przed tą setną rocznicą. Radiosłuchacze pewnie wiedzą, że powstały komitety do spraw obchodu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. U nas na czele tego komitetu stoi pan wojewoda Dajczak. Miasto sądzę, że także będzie brało w tym udział. I za rok, no nie jest to byle jaka rocznica, należy to uczcić godnie i wiem, że takie przygotowania się toczą tutaj, także będzie zabezpieczona kwestia finansowa, zresztą te obchody będą w całym kraju i myślę, że już po tych tegorocznych obchodach będziemy wiedzieli, czy logistycznie dajemy radę i co jeszcze ewentualnie poprawić. Myślę, że w następnym roku one będą o wiele bardziej huczne.
Znaczy, ale grono tego pycha, że u nas nie ma za bardzo gdzie zorganizować takich obchodów, gdyby miały być naprawdę huczne, bo teoretycznie mamy plac bohaterów, który no jest dość ciasny, tak? Nie jest to idealne miejsce.
No mamy Konkatedrę, chociażby można skorzystać z RS-u, tak? To nie jest jakiś tam wielki problem, czy Filharmonia, można tych koncertów zrobić kilka. Mamy obiekty do tego dostosowane, natomiast tutaj na swój sposób kłania się ten problem, który mamy od kilku lat, kwestia postawienia pomnika Józefa Piłsudskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego.
A do tego właśnie chciałem dojść.
Tak, no na dzisiaj te rozmowy nadal się toczą. No problemem numer jeden jest problem lokalizacji tego pomnika, tak? Pojawiły się pomysły, żeby umieścić go na tym skwerze pomiędzy przechodnią przy ulicy Skarbowej, SP13 i Centrum Biznesu, ale tam zdaje się miasto ma inne plany związane z tym skwerem. Organizatorzy Komitetu do spraw postawienia tego pomnika proponowali z kolei Plac Bohaterów Westerplatte, ale z drugiej strony no, nie chcieliby, aby ten pomnik sąsiadował z pomnikiem, który tam funkcjonuje. Myślę, że my mamy w mieście i można na zasadzie kompromisu znaleźć takie miejsce.
Pojawia się też lokalizacja gdzieś w okolicach Parku Tysiąclecia, myślę, że tak.
Znaczy tak, jeżeli już chcemy postawić ten pomnik, to musi być w takim miejscu, gdzie możemy rzeczywiście zorganizować uroczystości.
Naturalnie.
I to niekoniecznie kosztem na przykład tam wstrzymania ruchu. No, trzeba po prostu to dokładnie przemyśleć. Ja jestem za tym, żeby to było miejsce, może nie w ścisłym, ale w centrum Zielonej Góry.
To wystarczy spojrzeć na pomnik Konstytucji 3 maja. Tam też zawsze jest teoretycznie logistyczny problem, bo jeśli ma tam przyjść naprawdę duża grupa osób pod ten pomnik, no to już z automatu ale musimy wyłączać ulicę z ruchu.
To był pomysł ze strony organizatorów tego pomnika, bo on tam powstał grubo jeszcze w latach 80., na początku lat 80., ale także prezydent Kubicki o tym wspominał. Jest dobry pomysł, no niezrealizowany niestety, mam nadzieję, że się doczekamy, aby ten pomnik cofnąć w stronę tego parku. Dzięki temu uzyskalibyśmy plac, tak, być może obok tego pomnika Konstytucji 3 maja byłoby też godne miejsce dla pomnika marszałka Piłsudskiego i wtedy mielibyśmy sprawę rozwiązaną, jeżeli chodzi o...
Podejrzewam, że zaraz znalazłyby się osoby, którym nie odpowiadałby napis z dachówek czerwonych na jednej z kamienic sąsiadujących. Tak, tak, tam jest jakiś napis ułożony ku czci jakiegoś tam lecia PRL. Tak czy inaczej, PRL, jak ktoś wejdzie gdzieś nieco wyżej, to on tam widać.
To są szczegóły, tak, to tam wcześniej czy później te dachówki można wymienić. Na pewno, jeżeli już się byśmy zdecydowali na postawienie tego pomnika, to trzeba to pomyśleć pod względem logistycznym. To musi być miejsce, gdzie będzie można zgromadzić kilkaset osób spokojnie i nawet kosztem wyłączenia ulic, żeby nie doszło do jakichś takich sytuacji, że albo paraliżujemy miasto, chociaż też możemy zrobić, no, pojawił się pomysł, aby tutaj w okolicach Urzędu Miasta na Rondzie, tak, postawić ten pomnik, no ale to oznaczałoby odcięcie tego miejsca od ruchu przynajmniej na parę godzin. Też problemy logistyczne, już nie mówiąc o tym, że jeżeli ktoś chciałby złożyć sobie tam kwiaty, to musiałby zasuwać na to rondo, stwarzałby niebezpieczeństwo, więc lepiej po prostu na spokojnie znaleźć miejsce. No pojawiła się nawet taka kompromisowa propozycja, aby pomnik Józefa Piłsudskiego był bardziej w stronę Domu Towarowego Centrum na tym placu, a ten pomnik by został, jeżeli miasto nie zdecydowałoby się na wyburzenie. Jest jeszcze troszeczkę czasu, no mam nadzieję, że na przykład za rok moglibyśmy już takie uroczystości pod pomnikiem marszałka obchodzić.
Ja nie wiem, czy pan wie, ale mamy pomnik Piłsudskiego w Zielonej Górze, nie wiem, czy jeszcze stoi, ale ktoś postawił taką rzecz, która jest chyba takim, nie wiem, pierwowzorem tego, jak może wyglądać pomnik w okolicach centrali Rybnej. No tam teraz mamy potężny remont, rzeczywiście nie jedna osoba mogłaby się zdziwić, przejeżdżając tamtędy samochodem.
To był raczej model, który organizatorzy pokazywali, jak mógłby
wyglądać ewentualnie.
I tam bardzo sympatyczny ten model, oni zdaje się tutaj nawet przywieźli tu do centrum miasta podczas obchodów. I tam stoi, nic nie szkodzi, aby skorzystać z gotowego wzoru, potrzebne są tylko pieniądze i też dobra wola ze strony władz miasta. Mówię tutaj o wskazaniu lokalizacji.
Tak naprawdę do tych pomników pojawi nam się w najbliższym czasie, bez względu na to, jakie będą losy pomnika marszałka Piłsudskiego, tak? Bo przecież za moment stanie nam na placu pomiędzy Filharmonią a Kościołem Matki Boskiej pomnik Urbana.
Będziemy... Taką lokalizację wybrano, to prawda?
Taką wybrano, on już tam też był zwizualizowany, projekty jakieś były, komisja je opiniowała. Pomnik Andrzeja Chuszczy też na wjeździe do miasta, więc tych pomników się pojawia, a teraz widziałem, że w budżecie obywatelskim, który właśnie wystartowała możliwość głosowania, też pojawiła się inicjatywa, aby odtworzyć pomnik Winiarki, który niegdyś był...
Tak, pamiętam to na Facebooku pan Tomasz Krzyżniewski, tak, redaktor Łącznika Zielonogórskiego, taki...
Między innymi pan Tomasz pomysł, jednym chyba z inicjatorów.
Pomysł przedstawił. No swego czasu była też konkretna dyskusja, jak stawiano pomnik Bachusa, czy ma być tutaj ta rzeźba Bachusa niedaleko studia, czy lepiej może właśnie w tamtym czasie odnowić, czy wybudować na nowo pomnik Winiarki. No jak widać, zdecydowano się na postawienie rzeźby Bachusa i teraz ten pomysł wraca. Chcą skorzystać z oryginalnej lokalizacji, czyli tam przy rondzie w okolicach kina Newa i słusznie. Jeżeli zdobędzie odpowiednią ilość głosów, jestem jak najbardziej za, gdyż byłem od początku za odnowieniem tego pomnika. Natomiast ja uważam to za rzecz normalną. No, nasza tożsamość, nasza kultura także musi być uzewnętrzniana w postaci pomników, tak aby ludzie wiedzieli, że mamy tą historię, mamy tą tradycję. Proszę popatrzeć, kiedy mieliśmy rocznicę okrągłą obchodów wydarzeń majowych, powstał taki pomnik koło Filharmonii. Dzisiaj jest to naturalne miejsce, tak, kiedy jest ta rocznica, że ludzie się gromadzą, oddają
pomniki cześć. Pomniki mają to do siebie, że czasami wzbudzają jakieś kontrowersje. Przy Bachusie też były kontrowersje.
Były,
czy
tak,
za gruby, czy za chudy, czy powinien być...
Byli zwolennicy, przeciwnicy. Tak, jaki ma być, czy taki, czy siaki.
Natomiast tak, myślę, że on się już tak mocno wpisał w ciągu tych kilku lat w pejzaż Deptaka. Zresztą widać... przechodniów, którzy niemal codziennie podejrzewam, żebyśmy teraz wyszli. No bo, za moment ktoś robiłby sobie tam zdjęcie.
Tak. Bo miejsce jest też atrakcyjne. Ja, gdyby absolutnie stał gdzieś tam koło winiarni, na pewno taką popularnością by się nie cieszył. Tak? Natomiast tutaj krzyżują się ciągi piesze. Stoi na miejscu prawie tego legendarnego grzybka i po prostu korzysta także z tego, że tutaj jest ruch, jest Deptak. Nie? Gdyby stał gdzie indziej, to tak jak przed chwilą powiedziałem, najprawdopodobniej no, nie zrobiłby takiej kariery medialnej.
No pewnie tak, mamy pomnik Lisowskiego na przykład.
Albo mamy pomnik...
Ludzie w ogóle nie wiedzą, że on jest.
Konika z Krosna Odrzańskiego, gdzie Zielonogórzanie oczywiście robią sobie zdjęcia, ale to nie jest jakaś taka rzeźba, nie wiem, tak popularna jak na przykład Bachus w dzisiejszych czasach.
Nie? No zdecydowanie ten konik nam się specjalnie nie kojarzy. On kiedyś przed garnizonem jakimś niemieckim stał. Ale zanim Krosno było Krosnem, był tam jakiś garnizon.
Do dzisiaj zresztą Krosno artykułuje
chęć zwrotu
tego konika.
Podejrzewam, że będą mogli sobie jeszcze tylko trochę poartykułować. A jak zahaczyliśmy o budżet obywatelski, w którym pojawił się pomysł Miniarki, pan przeglądał te propozycje, te chociaż z grubsza, jakie się pojawiły?
Ja powiem tak, no wystartowała już, samą upubliczniłem musimy na Facebooku, ale brakuje tam, wydaje mi się, że trzeba szybciutko jednak dać konkretniejszy opis tych zadań, bo na przykład ludzie, którzy zgłaszali, albo którzy są za poszczególnymi zadaniami, u siebie na Facebooku pokazują już kartę do głosowania z zaznaczonym krzyżykiem, tak? Przypominam, że tylko na jedno takie zadanie możemy głosować, mówię tutaj o okręgach, a i na jedno to ogólnomiejskie. I to też trzeba będzie ludziom na to zwrócić uwagę, bo potem jak będzie zliczanie elektroniczne, to ktoś da 3 głosy, to zaliczy tylko pierwsze, 2 odrzuci. Tak? Także tutaj mieszkańcy muszą pamiętać, że możemy oddać 2 głosy na te mniejsze okręgowe pomysły
i
jeden ogólnomiejski. Natomiast ci, którzy zainteresowani, którzy wrzucają, to opisują to zadanie. Nawet tam wizualizację robią, czy zdjęcie.
Nie wie się, no, jak ktoś się przygotowywał, jest to jego pomysł.
Ja wiem, no ja dzisiaj na przykład widziałem wybieg dla psów na osiedlu pomorskim i jest zdjęcie zrobione, gdzie miałby ten wybieg się znajdować i to mi się podoba, ale warto by było, żeby na stronie miejskiej także pojawiły się opisy, żeby ludzie wiedzieli, o co dokładnie chodzi. No, kilkuzdaniowe przestrzenie musi być elaborat, tak? Że chodzi tytuł zadania i 2-3 zdania wyjaśniające, gdzie to ma być, jak to ma na przykład wyglądać, chociaż opisowo, nie?
No, to widać już po tej akcji facebookowej, nazwijmy to, osób bezpośrednio zaangażowanych w różnego rodzaju projekty, no, że mamy, nie da się ukryć, grupę tak zwanych wyjadaczy budżetowych, miejsko-budżetowych, no, którzy są przygotowani świetnie, tak? I
sam
widać,
zaczynają kampanię. Do tej grupy należałem, tak?
Tylko, że w tym roku też jest pewnego rodzaju wyjątkowość, bo nie będą funkcjonowały tak zwane koalicje. Teraz trudno będzie.
Bo jest jeden głos, tak.
Bo jest jeden głos namówić znajomych.
Chyba,
my na was wynamy.
No, chyba, że ktoś zmontuje koalicję w ten sposób, że głosujecie na pomysł ogólnomiejski, a my głosujemy na wasz pomysł okręgu. Tak? To mimo wszystko mogą być, ale na pewno ma pan rację. No nie na takich zasadach, jak odbyło się to wcześniej. Co może też determinować liczbę głosów. Może być mniej w tym roku. Dlatego, że po prostu z siłą rzeczy mniej głosów można oddać. Tak?
No tak. Wypadły nam teoretycznie przynajmniej inwestycje stricte oświatowe.
Ja się o tym przed chwilą mówiłem.
Tak, ale zwiększyła się de facto grupa osób, które są uprawnione do głosowania. No to już nie uczniowie pańskiej szkoły, ale młodsi uczniowie, uczniowie podstawówek będą mogli śmiało głosować.
Jeżeli ma ukończone w dniu głosowania 13 lat. Może głosować. Oczywiście musi być zameldowany na terenie po naszej powiększonej Zielonej Góry, to jest oczywiste, tak, także...
I to jest miejsce, gdzie trzeba robić promocję różnego rodzaju
Oczywiście, że tak, no ja mówię, ja należę do tej grupy wyjadaczy, wiem, jak to się robi. My nie przedstawiliśmy żadnego pomysłu, bo prezydent Kubicki zdecydował, że zadania oświatowe zostaną wyłączone z budżetu obywatelskiego. W związku z tym żadnego też zadania nie zgłosiliśmy, ale sam pamiętam, że logistycznie kosztowało nas to sporo wysiłku, żeby osiągnąć taki wynik.
Panu podoba się ta akcja dotycząca czyszczenia bazgrołów tak zwanych? Pogromców bazgrołów w mieście? Bo w centrum miasta to jest jakby jasne, że nie chcielibyśmy, żeby na zabytkowych kamienicach pojawiały się różnego rodzaju gryzmoły, bazgroły, jak zwał, tak zwał. Natomiast no, ludzie zaangażowani w tą akcję, a tak naprawdę ci, którzy ją organizują, chcą wciągnąć jak największą grupę mieszkańców do tego i mówią, za moment będziemy czyścić osiedla. Jeżeli to się naprawdę rozpędzi, to jest chyba też dobre miejsce do tego, żeby taką akcję prowadzić.
Oczywiście tak? Tutaj społeczeństwo obywatelskie nakręca społeczeństwo obywatelskie. Sam pomysł jest sam sobie dobry, plus jeszcze jego forma realizacji, czyli w formie jakiegoś tam budżetu obywatelskiego. Natomiast no był czas, gdzie poświęciłem trochę uwagi, poczytałem, jakie rozwiązania stosują inne miasta i szczerze mówiąc, jeżeli chcemy mieć efekt, to musiałoby być połączenie kilku mechanizmów, takich jak teraz, czyli zamalowujemy, ale także pojawiały się pomysły, że na przykład miasto będzie dotować malowanie tych kamienic specjalnymi farbami, które nie przyjmują tego typu graffiti, albo łatwo zmyć. Miasto miało na przykład sponsorować materiał, a zarządca czy spółdzielni, czy wspólnoty miał wykonać malowanie. Pojawiły się też nawet takie budzące emocje, pomysły, że na przykład w niektórych miastach sprawdziła się kwestia nagród pieniężnych dla tych, którzy mówią, to ja znam to środowisko, to zrobiła ta i ta osoba.
Właśnie teraz pytanie, czy lepiej nagradzać, czy jednak penalizować, bo
mówi się o tym, że najlepszą metodą jest kij i marchewka, można stosować po prostu
i jedno i drugie. Metody, tak? Natomiast rozmawiałem tu wczoraj z Pawłem Wysockim, który mówił, że nawet mają taki plan, aby apelować do polityków na górze w Warszawie, aby zastanowiono się nad konkretnymi zmianami w prawodawstwie polskim, które dawałyby możliwość karania wandali, którzy przecież w całej Polsce w ten sposób brudzą miasta, a na razie jest to tak
jest to ciekawy pomysł,
mało wykonalne.
Bo wtedy by władze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, czy władze spółdzielni, czy władze wspólnot otrzymali konkretne narzędzie, tak? Bo dzisiaj no, zdarza się, że właśnie to penalizowanie tych bazgrołów, czy też graffiti, jak to woli, jak to nazwać, no ociera się o naciąganie prawa na swój sposób. Trzeba szukać specjalnych przepisów tam administracyjnych, które mogłyby pozwolić ukarać daną osobę.
Podobno jak zdarzały się takie przypadki, że ktoś zgłaszał już sprawę do sądu z powództwa cywilnego, bo miał pomazaną swój blok na przykład, tak, w całości i uznawał, że skoro on jest szpetny bardziej, to traci na wartości. No policja mówiła, że nie traci na wartości, bo bas grał na murze, nie ma wpływu na to, czy to jest strata na wartości, czy nie jest. No to jest kwestia interpretacji.
Dokładnie, każdy będzie stosował te argumenty, które są dla niego przydatne. A wracając do tych metod, ja nie wiem, czy pan pamięta pomysł pana Zbyszka Bartkowiaka, radnego swego czasu. On z kolei poszedł też ciekawą ścieżkę, taką, która polegała na tym, aby udostępnić graficiarzom ściany, na których będą mogli...
I niech sobie walczą.
Niech sobie walczą, niech sobie malują. Przy wjeździe na osiedle pomorskie mamy skatepark i tam taką ścianę przekazano kibicom Falubazu. Do dzisiaj bardzo fajnie ten mural, czy jak to tam nazwać, wygląda. Natomiast mamy rzeczywiście wiele miejsc, gdzie to są, no powiedzmy sobie szczerze, jakieś ich podpisy, bohomazy, no to wygląda po prostu tragicznie, tak? Na pewno uważam, że skutek przyniesie zastosowanie różnych metod, czyli zamazywanie tych bazgrołów, ten pomysł, o którym przed chwilą mówiłem, czyli może dotacje miejskie dla osób, które zamalują specjalną farbą, tutaj także będzie pomocny monitoring, ale także po prostu karanie tych osób, którzy no niszczą, co są własne, bo tak to trzeba nazwać.
A co pan powie na pogadanki w szkołach? Jako nauczyciel, no pewnie przerabiał pan niejedną pogadankę różnego rodzaju w bardzo różnej formie, czy u siebie w szkole, czy słyszał pan od znajomych nauczycieli, że gdzieś tam się odbywają jakieś różne akcje. Przyzwyczajeni jesteśmy, że często policjanci się pojawiają w szkołach, rozmawiają o różnych tam rzeczach, stop narkotykom, jakieś akcje inne, prewencyjne, dotyczące wśród najmłodszych ruchu drogowego. One mają swoją skuteczność, czy wszystko zależy od formy?
Nie określę tego panu, bo u mnie w liceum, odkąd pamiętam, takiej pogadanki na temat graffiti nie było, bo to nie jest, że tak powiem, najważniejszy problem dla tego pokolenia. No, tak, u nas bardziej się odbywają te pogadanki dotyczące tam alkoholu, czy dopalaczy, czy narkotyków, czy seksu bezpiecznego, czy na przykład spotkania z sędziami, bo przecież prawnicy mogą tą wiedzę...
Nie mówiąc o tym, że też politycy się pojawiają.
To odsuwam na bok te nasze spotkania polityczne, gdzie zapraszamy ludzi z górnej półki, aby młodzież mogła z nimi porozmawiać na różne tematy. I teraz tak, ja osobiście jakiegoś tam graficiarza zorganizowanego nie spotkałem w moim życiu. Być może też nie chciał się do tego przyznać, to jest
pewnie
oczywiste,
tak?
Ale wydaje mi się, że to bardziej sprawdziłoby się na poziomie wygasających gimnazjów albo podstawówek, bo tam widziałem, jeżeli ja widziałem jakichś graficiarzy, bo akurat przejeżdżałem,
to
są raczej ludzie, że tak powiem, doroślejący dopiero. Tak, z tego co widziałem. Tak, co prawda byli zakapturzeni, ale to po postaciach można rozpoznać. Jak najbardziej. Ja mówię, tu każda metoda przyniesie swój skutek, tak? Każda metoda. Im więcej takich metod jest, tym będziemy mieli te ściany coraz bardziej czyste.
No, rzeczywiście ma się też pojawić taka ściana w mieście. Chyba to będzie zorganizowane w ramach przyszłorocznego, tego tak zwanego kieszonkowego. Tak mi mówił Paweł Wysocki, że myślą, żeby gdzieś zlokalizować taką ścianę, gdzie ale mogą się nawet kolejki ustawiać. Z tego, co mówiła część graficiarzy, tam jest wtedy dość ciekawa sytuacja, bo popularność ściany w jakimś tam miejscu była tak duża, że oni się zapisywali i ledwo skończyli zrobić dany malunek. Strygali sobie przy tym zdjęcie i drugi wchodził i zamalowywał.
Jest to jeden ze sposobów, który popieram.
No dobrze, to na koniec jeszcze trochę o dużej polityce. Podoba się panu inicjatywa porozumienia pana Gowina?
Znaczy to jest, uważam, bardzo przemyślany ruch.
Na pewno. Nie sądzę, żeby wytrawni politycy tak sobie dla zabawy zmienili nazwę.
Jak śledzę, to czasami widzę, że te ruchy polityczne, niektóre rodzące, są chyba raczej nie do końca przemyślane, a przynajmniej nie zdiagnozowane. Najprawdopodobniej oczywiście Polska Razem, ta wcześniejsza partia pana Jarosława Gowina, dokładnie przemyślała konstrukcję tej nowej partii. On z mojego punktu widzenia ma dwie korzyści. Po pierwsze, partia, która występuje teraz pod innym szyldem, czyli Porozumienie, robi głęboki ukłon w stronę tak zwanych wolnościowców, czyli dotychczasowego elektoratu.
Tak,
Korwina Mikkego.
Trochę to wybuchowa mieszanka jak dla mnie, ale
ja wiem,
ale można.
Ale proszę popatrzeć, dzięki temu to Porozumienie Jarosława Gowina przesuwa się w stronę, może, że tak powiem, lewego albo przynajmniej centrowego skrzydła Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, jeżeli mu się ten pomysł uda i na przykład te struktury Porozumienia będą silniejsze niż partii Razem, albo nie, wyniki wyborcze będą większe, no to wtedy to jest także argument w negocjacjach z Jarosławem Kaczyńskim.
Oczywiście.
Czy ze Zbigniewem Ziobro. Także tutaj tych korzyści może być kilka, pod warunkiem, że pomysł odpali.
Tu w tym studiu Artur Zasada wtedy jeszcze oczywiście nie zdradził tajemniczej nazwy Porozumienie. Natomiast pytano o to, czy to też ma być forma karty przetargowej. Nie powiedział tego wprost, bo jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Formalnie, tak?
Ja mogę to powiedzieć.
Tak? Pan ja może to powiedzieć, tak? On nie powiedział tego wprost, ale miałem wrażenie, że między wierszami o to chodziło.
Wiedzy o społeczeństwie, tak. Troszeczkę się na tym znam i jedną kampanię przeżyłem i na rzeczy oglądałem w tym naszym politycznym świecie. I uważam, że na pewno taka korzyść też była rozważana przez twórców nowej formacji politycznej.
A zmiana nazwy miała być absolutnie priorytetowa, bo mylono ich z partią Razem, mimo że to Polska prawda. Razem była wcześniej, podobno nawet w sondażach zdarzało się, że ludzie gubili się, słysząc Polska Razem, myśleli o partii Razem, ba zdarzało się, że w telewizji, jakimś tam kanale telewizyjnym, pan Gowin podpisywany był na szybkiego Partia Razem, po prostu tak. Ktoś, kto obsługuje te tak zwane belki, szybko wpisując, nie zastanowił się.
To też pewnie był powód, który legł u gruntu tego pomysłu zmiany formacji, określenia nowego elektoratu i zmiany nazwy. To z pewnością.
Jak wywołaliśmy Partię Razem, to na sam koniec trzy słowa. Partia Razem apeluje do prezydenta Kubickiego, mówi, buduj mieszkania socjalne, komunalne, nie jakiekolwiek inne inwestycje, bo to są mniej potrzebne, ludzie potrzebują mieszkań. Jak pan słucha tego rodzaju rozwiązań, jak je traktować?
Znaczy ja je traktuję normalnie, jest takie zapotrzebowanie.
To, co do tego nie ma wątpliwości, tak, że są te kolejki, że nie ma w mieście.
Jest 700 osób, które czekają na mieszkania socjalne i ja pod takim pomysłem się podpisuję. Natomiast nie wiem, czy dokładnie też działacze partii Razem przeanalizowali, bo oni podawali jako źródło pieniędzy na to budowę wieży widokowej, gdzie na początku było mówione, że ona będzie dotowana z pieniędzy unijnych. Tak?
A zatem na razie chyba ten temat
chyba,
zniknął.
Że było tak. Pan wie, że ja jestem akurat przeciwnikiem budowy tej wieży widokowej. Uważam to za niepotrzebny wydatek i nie w tym miejscu. To jest moje zdanie. No, każdy ma swoje zdanie na ten temat. Natomiast jeżeli byłoby to za pieniądze unijne, no to nie możemy za to budować mieszkań socjalnych.
Co
natomiast
do tego nie ma wątpliwości.
Zmieniłaby się sytuacja, jeżeli teraz po tym konflikcie z marszałek Polak i po unieważnieniu tej rewitalizacji tego terenu okazałoby się, że prezydent Kubicki wpadłby na pomysł przeznaczenia pieniędzy miejskich, 16 milionów na budowę tej wieży i byłoby to przegłosowane przez jego radnych, czyli Zielona Razem i przez sojuszników, czyli Platformę Obywatelską, to wtedy na pewno bym protestował, bo uważam, że te 16 milionów można wykorzystać zupełnie inaczej. Chociażby, tak jak przed chwilą było powiedziane, pod kątem budowy mieszkań
socjalnych. Tylko mi chodzi o mechanizm, czy w ogóle można, z całym szacunkiem dla pomysłu, bo on, no, jest to potrzebne, co do tego nikt nie ma wątpliwości i myślę, że trudno będzie znaleźć osobę, której powiemy, że nie potrzebujemy mieszkań komunalnych.
Jeżeli chcą się osiedlić w Zielonej Górze, to potrzebują trzech rzeczy. Pracy, mieszkania i bliskości infrastruktury społecznej, czyli żłobka i przedszkola.
Oczywiście.
Bo to są trzy rzeczy, jeżeli pan się zapyta.
Podstawowe kwestie, tak.
Każdego młodego człowieka to o tym
tak, powiem. Tylko czy możemy wartościować, tak? Budujemy nową szkołę czy przedszkole? Nie, bo za to możemy postawić jakiś tam blok
z tym,
z jakimiś mieszkaniami.
Z tym, że tutaj oni nie mówili o szkole czy przedszkolu.
No tak, mówili konkretnie o takiej inwestycji.
O wieży widokowej, co dla mnie już jest fanaberią w naszym przypadku. Mamy inne potrzeby, tak? Proszę sobie przypomnieć chociażby burzę nad Zieloną Górą i problemy z odprowadzaniem deszczówki. Tu musimy olbrzymie miliony wydać, żeby ta woda była odprowadzana. Jesteśmy miastem, które leży na wzgórzach i będziemy mieli z tym problem. A proszę popatrzeć, co się dzieje. Huragan za huraganem, opady za opadami, więc to będzie narastało. Więc można powiedzieć, na to wydajemy pieniądze.
A propos deszczówki, wszyscy pamiętają na pewno zdjęcia tego przejścia na dworcu PKP. Ruszyła rozbudowa przejścia. Ono będzie prowadziło do drugiej strony ulicy.
Już dzisiaj na Facebooku tak, mi ludzie pisali.
Widziałem, że się niektórzy śmiali, że wypożyczalnia kajaków powinna od razu tam się pojawić.
Znaczy tak, ja mam nadzieję, że projektant oraz wykonawca
pomyślą.
Wiedzą, jaki to jest teren, wiedzą, że tam woda spływa i wiedzą, że ten tunel może być zalany. Tam jedynym rozwiązaniem jest, panie Tomku, zmiana instalacji odprowadzającej tą wodę.
Ale ma też powstać tam kolektor.
Tak, bo ona nie nadąża. Trzeba przy okazji, nie wiem, może budowy tej ulicy aglomeracyjnej, a dalej ona ma być ciągnięta w ten sposób, że ma być remont ulicy Dworcowej, wtedy po prostu zmienić kanalizację.
No i z tego, co słyszałem, podobno jest taki plan.
I bardzo dobrze, bo to jest, według mnie to jest jedyne rozwiązanie. Reszta to są doraźne środki.
No inaczej pozostaje nam wypożyczalnia kajaków.
Samo
PKP.
Przejście oceniam bardzo dobrze. Proszę popatrzeć, ile starszych osób idzie przez wiadukt nad torami i musi zejść, żeby dojść do Aldemera.
A ile przechodzi na tak zwanego wariata?
Oczywiście, że tak. Także to jest na pewno pomysł potrzebny, ale wracając jeszcze do tego pomysłu Partii Razem, te mieszkania socjalne były zawsze problemem. Ja pamiętam, jak pierwsze takie mieszkania socjalne stawiała pani Bożena Aronowicz, jak była prezydentem tam w okolicach ulicy Batorego przy Ogrodnictwie. Prezydent Kubicki poszedł trochę w inną stronę, mówiąc krótko, jeżeli buduje taki blok KTBS-u, jak jest u mnie na Osiedlu Śląskim, no to kilka,
mieszkań,
połowa mieszkań jest socjalny, to też jest niezły pomysł. Ja uważam, że każdy pomysł, który spowoduje zmniejszenie kolejki na osób oczekujących na mieszkanie w Zielonej Górze, jest godny poparcia, tak samo jak zresztą Mieszkanie Plus. No tutaj miasto dopiero teraz zaczęło jakieś ruchy wykonywać. Takie Mieszkanie Plus ma tam powstać na osiedlu mazurskim, około 100 mieszkań z tego, co wiem. No dobrze, że władze miasta skorzystają z tych możliwości, które tworzy rząd Prawa i Sprawiedliwości.
I to też jest forma rozbudowy.
Tak, ale póki co tam się niewiele działo. Nawet młodzieżówka PiS-u zwracała się do prezydenta Kubickiego, aby podjął działania, i takie działania mają być podjęte. I bardzo dobrze, bo ja naprawdę nie dosyć, że rozmawiam z mieszkańcami, no to jeszcze mam swoich uczniów i oni mi mówią, nie musimy jechać do tego Poznania, Wrocławia. Możemy tu wrócić do Zielonej Góry, ale chcemy
mieszkanie,
przedszkole, przedszkole i pracę.
Podstawowe rzeczy, tak, które podstawowe są potrzebne rzeczy nam wszystkim. Tak. Do tego, żeby funkcjonować. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.